Więc dziś kontynuacja kazania, które tydzień temu rozpocząłem, Grzech jako tron, dzisiaj część druga i powiem, że jakby kontynuujemy kazania Tima Kellera dotyczące grzechu. Jest to przedostatnie kazanie, które dotyczy grzechu, ale jeszcze w sumie zostały trzy kazania, więc jeszcze proszę o cierpliwość. Za tydzień oczywiście mamy niedzielę wielkanocną, więc przerwę zrobimy od Tima Kellera, a potem wrócimy z powrotem do tych kazań. Więc grzech jako trąd i przeczytajmy kolejną część drugiej księgi królewskiej, piątego rozdziału. Nie czytamy tego, już co tydzień temu czytaliśmy, ale przeczytajmy kolejne wersety. Piąty rozdział, druga księga królewska, piąty rozdział od wersetu pierwszego do trzeciego, a później od wersetu 19 do 27 przeczytajmy. Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego pan dał wybawienie Aramowi. Lecz człowiek ten, choć był dzielnym wojownikiem, cierpiał z powodu trądu. W czasie jednego ze swoich łupieszczych wypadów Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została ona służącą u żony Naamana. Pewnego razu powiedziała do swojej pani: o, gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. I od wersetu 19. Idź w pokoju, powiedział Elizeusz, czyli Naaman już odchodzi, wraca do siebie i Elizeusz go błogosławi. Idź w pokoju, powiedział Elizeusz, i Naaman odszedł. A gdy Naaman odbył już jakąś drogę, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: mój pan oszczędził tego Aramejczyka Naamana, nie wziął od niego nic z tego, co mu przywiózł. Jak żyje pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I Gehazi puścił się za Naamanem. Gdy Naaman go zauważył, wyskoczył z rydwanu i wyszedł mu na spotkanie. Czy wszystko w porządku? Zapytał. W porządku, odpowiedział Gehazi. Wysłał mnie za tobą mój pan, prosił przekazać. Właśnie przyszli do mnie dwaj młodzi ludzie spośród uczniów prorockich z pogórza Efraima. Daj im, proszę, talent srebra i dwie szaty na zmianę. A Naaman na to: oczywiście, weź nawet dwa talenty. I nalegał na niego, potem zawiązał dwa talenty srebra w dwie torby, dołożył do tego dwie szaty i dał mu dwóch sług do pomocy, tak by to wszystko przed nim nieśli. A gdy dotarli na wzniesienie, Gehazi przejął od nich to wszystko, złożył w domu, ludzi zaś odesłał. Sam Gehazi natomiast znów zjawił się u swojego pana. Skąd przychodzisz, Gehazi? Zapytał Elizeusz. A on na to: twój sługa nigdzie nie wychodził. Wtedy Elizeusz powiedział do niego: czy moje serce nie szło za tobą, gdy ten człowiek wyskoczył ze swojego rydwanu i wyszedł ci na spotkanie? Czy to była pora na wzięcie srebra i wzięcie szat i oliwników i winnic i owiec i bydła i niewolników i niewolnic? A trąd Naamana? Niech on przylgnie do ciebie i twojego potomstwa na wieki. I Gehazi wyszedł od Elizeusza pokryty trądem jak śnieg. W poprzednim kazaniu dowiedzieliśmy się, jak pierwsza część historii Naamana ujawnia coś istotnego na temat natury grzechu i jego uzdrowienia. W dzisiejszym przyjrzymy się drugiej części historii Naamana, która odsłania kolejny aspekt natury grzechu i sposobu, w jaki Bóg się do niego odnosi. Zobaczymy, że Naaman nieustannie udaje się do królów, aby poprawić swoje życie, a jednak Bóg nalega, aby przemawiać do niego za pośrednictwem sług. Naaman wielokrotnie szukał towarzystwa tych, którzy byli kimś, ale Bóg wprowadza go do zbawienia przez tych, którzy byli nikim. I to jest kluczowa lekcja dla nas dzisiaj. Zauważmy, że Naaman najpierw otrzymuje pomysł odwiedzenia Elizeusza od pojmanej niewolnicy. I pamiętaj, że później otrzymał instrukcje dotyczące uzdrowienia od sługi Elizeusza. I pamiętaj również, że słudzy Naamana zrozumieli przesłanie Ewangelii przed nim samym. To oni uspokajali jego gniew i wyjaśniali mu to przesłanie Ewangelii. Co to mówi nam o nas samych i o Bogu? Z tej historii możemy wyciągnąć co najmniej cztery ważne zasady. Świat nie może rozwiązać naszych najgłębszych problemów. Drugie, musimy zobaczyć, że w Izraelu jest prorok. I po trzecie, Bóg przemawia przez pokornych, małoważnych i obciachowych. I po czwarte, potrzebujemy naśladować tę małą niewolnicę. Więc przyjrzyjmy się zatem tym zasadom. Po pierwsze, świat nie może rozwiązać naszych najgłębszych problemów. Pomimo, że służąca żony Naamana powiedziała mu, aby udał się do proroka Elizeusza, Naaman postanawia udać się do króla Izraela i poprosić go o uzdrowienie. Jego założenie, czy założenia dotyczące natury religii są dokładnie takie same, jak założenia wykształconych warstw naszego dzisiejszego społeczeństwa. Oto jak to działa. Poprzez całą historię, aby otrzymać cud od Boga danego kraju, trzeba było najpierw udać się do jego króla. Dlaczego? Ponieważ religia była zasadniczo formą kontroli społecznej. Król był zazwyczaj postrzegany albo jako pośrednik bogów, albo jako sam Bóg. Król finansował kapłanów, proroków i magów, a ich zadaniem było wspieranie struktury władzy, tak jak król wspierał ich. Jeśli ktoś w Egipcie miał sen, który chciał zinterpretować, najpierw udawał się do faraona, a faraon zwoływał swój dwór świętych mężów, aby spróbowali odgadnąć jego znaczenie. Pod koniec XIX wieku wykształcone warstwy Europy i Ameryki odrzuciły ideę nadprzyrodzonego Boga. Powróciły do poglądu Naamana, że religia jest zasadniczo wyrazem kultury i przedłużeniem ludzkiej władzy. Religia jest po prostu sposobem, w jaki kultura uzyskuje pewnego rodzaju spójność. Każda kultura ma swojego Boga. W porządku. To po prostu sposób, w jaki kultury udzielają odpowiedzi na własne pytania. Stanowi to rodzaj społecznego spoiwa. I jedną z implikacji tego poglądu jest to, że jako ludzie jesteśmy ostatecznie zdani na samych siebie. Jeśli chcemy poradzić sobie z ubóstwem, uciskiem, cierpieniem psychicznym, musimy znaleźć rozwiązania stworzone przez ludzi. Musimy udać się do króla. Musimy poprosić rząd. Musimy poprosić duże firmy. Musimy zwrócić się do psychologów i socjologów. Musimy powołać komisję ekspertów, która rozwiąże nasze problemy. Musimy zwrócić się do najważniejszych osób, bo to jest wszystko, co mamy. Z Ewangelią tak to nie działa. Naaman nie zdaje sobie sprawy, że udał się do jedynego kraju na świecie, w którym prorocy nie są marionetkami króla. Król Izraela mówi mu to, co politycy i socjologowie naszych czasów powinni nam mówić. Czy ja jestem Bogiem? Innymi słowy, król mówi Naamanowi, nie przychodź do mnie po to, co tylko Bóg może uczynić. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że twoich najgłębszych problemów nie da się rozwiązać ludzkimi środkami? Doskonałą ilustracją tej prawdy jest historia opowiedziana przez Rebekę Pipert, pisarkę chrześcijańską, która uczęszczała na zajęcia poradnictwa i psychologii na Harvardzie. Pewnego dnia usłyszała, jak profesor opowiada studium przypadku, w którym nienawiść pewnego mężczyzny do matki zniszczyła mu życie. Wspomina. Jednym z przedmiotów, które miałam jako słuchaczka na Harvardzie, był systemy poradnictwa. Analizowaliśmy studium przypadku, w którym terapeuta pomógł pacjentowi odkryć ukrytą wrogość wobec swojej matki. Potem profesor zaczął omawiać kolejny przypadek. zebrawszy się na odwagę, podniosłam rękę i powiedziałam. Załóżmy, że pacjent wrócił kilka tygodni później i powiedział. Ulżyło mi, kiedy zrozumiałem, co mnie dręczy. Moja matka robiła rzeczy, które prowokowały moją wrogość. Ale teraz chciałbym przezwyciężyć swój gniew. Chciałbym móc ją kochać i jej wybaczyć. Jak to zrobić? Jak psychoterapia psychodynamiczna może pomóc osobie z taką prośbą? Zapadła cisza. Wtedy profesor odpowiedział, myślę, że terapeuta powiedziałby powodzenia. Proszenie, żeby jego wrogość magicznie zniknęła, nie jest realne. Będzie musiał nauczyć się z nią żyć i miejmy nadzieję, że nie będzie nią kierowany. Jeśli szukacie przemiany serca, to chyba szukacie na niewłaściwym wydziale. To, co powiedział, wprawiło studentów w osłupienie. Profesor powtarzał za królem Izraela. Czy ja jestem Bogiem? Mówił, że nauka nigdy nie da nikomu przebaczającego serca. Nauka może powiedzieć, co jest, ale nigdy nie powie, co powinno być. Gdy tylko postawisz stopę na terytorium winy i przebaczenia oraz rozeznania tego, co jest dobre, a co złe, to opuściłeś sferę wiedzy technicznej. Wkroczyłeś w sferę wiary i duchowości. To nie znaczy, że polityka, socjologia i psychologia nie są ważne, ale nasze najgłębsze problemy życiowe, te, które każą nam pytać, kim jestem, jaki jest sens życia, co jest dobre, a co złe, to rzeczy, których ludzkie wysiłki i doświadczenie w ogóle nie są w stanie rozwiązać. Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy zwrócić się do Boga. Więc drugi punkt. Zobacz, że w Izraelu jest prorok. W wersecie 8 czytamy o tym, że król Izraela rozdarł swoje szaty, usłyszał Elizeusz, mąż Boży. Przesłał więc królowi wiadomość. Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie. Wtedy przekona się, że jest prorok w Izraelu. Elizeusz wie, że Naaman zostanie uzdrowiony tylko wtedy, gdy dostrzeże, że w Izraelu jest prorok, a nie tylko król. Jednym z wielkich urojeń współczesnego świata jest to, że myślimy, że szukamy Boga. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Większość książek i filmów dokumentalnych o religiach świata twierdzi, że ludzkość od wieków poszukuje Boga. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian 3,11, cytując Psalm 14,2-3, odrzuca tę tezę. Nie ma, kto by szukał Boga. C.S. Lewis zauważa, że twierdzenie, iż ludzie szukają Boga, jest równie absurdalne, jak twierdzenie, że myszy szukają kota. Nie szukamy Boga. To, czego szukamy, to zaspokojenie. Szukamy Boga, którego możemy sobie wymyślić, takiego, który jest wygodny, zamiast prawdziwego Boga. Widzimy to w podejściu Naamana. Przyszedł z pieniędzmi, szukał Boga, którego można kupić. Spodziewał się Boga o ograniczonej władzy, na którego zbawienie mógłby zapracować. Ale Naaman szybko sobie zdał sprawę, że nie jest to Bóg oswojony, lecz Bóg dziki. I że tego dzikiego Boga spotykamy za pośrednictwem proroków i apostołów, przez których się objawia. Dlatego nigdy tak naprawdę nie znajdziemy prawdziwego Boga, dopóki nie przeczytamy Biblii. Dlaczego? Ponieważ autorami ksiąg Biblii są prorocy i apostołowie, przez których Bóg się objawia. Możesz to przeczytać i usłyszeć i pomyśleć, jakie to ograniczone. Uważam, że ludzie potrafią znaleźć i ukształtować swoją własną wiarę bez konieczności czytania Pisma Świętego. Ale takie podejście uniemożliwi ci znalezienie radykalnej religii, która może odmienić twoje życie. Nigdy nie zdołamy stworzyć obrazu Boga, który odzwierciedlałby jego pełną, prawdziwą istotę. Jeśli tworzymy wiarę bez świadectwa proroków i apostołów, Nieuchronnie wyczarujemy sobie Boga, który działa tak, jak chcemy my. On robi wszystko, co nam się podoba i nic, czego my nie chcemy. To Bóg, który nigdy nas nie zaskoczy ani nie zadziwi. To nie jest Bóg dziki, to jest wytresowany Bóg. Dostrzeżemy prawdziwego Boga tylko wtedy, gdy będziemy gotowi powiedzieć sobie: jest Bóg, który objawił się poprzez biblijne opowieści o swoich prorokach i apostołach, a ja poddam się temu, co mówi o sobie. Nie będę go szukał, zostanę szukany przez niego. Będę szukany przez niego. To jedyny sposób na radykalną religię, która ma szansę nam pomóc. Jeśli nie wiemy, że w Izraelu jest prorok, mamy Boga, którego sami stworzyliśmy, a nasz tron będzie się utrzymywał. Trzecia rzecz. Bóg przemawia przez pokornych, małoważnych oraz obciachowych. Spójrz na niewolnicę, która powiedziała Naamanowi o Elizeuszu. Była to hebrajska dziewczyna, której rodzina została zniszczona, zabita. Syryjska banda żołnierzy prawdopodobnie wkroczyła na wzgórza Golan i splądrowała oraz obrabowała Izraelitów, jednych zabijając, a innych uprowadzając jako niewolników. Ta dziewczyna znajdowała się na samym dole drabiny społecznej. Była kobietą, była dzieckiem. Prawdopodobnie kobietą w sensie płci, tak? Była dzieckiem, prawdopodobnie w wieku od 10 do 12 lat. Była cudzoziemką wywiezioną z ojczyzny i oczywiście była niewolnicą. W oczach Syryjczyków była ledwie o krok wyżej od bydła, a Bóg przez nią przemówił. Generalnie rzecz biorąc, to pokorni, obciachowi, niewykształceni, biedni i nieudacznicy, ludzie na marginesie najszybciej pojmują Ewangelię. Dlaczego, jak widzieliśmy w poprzednim kazaniu, słudzy Naamana zrozumieli Ewangelię przed nim? Ponieważ ci na dole drabiny społecznej wiedzą, jak ciężkie jest życie. Wiedzą, jak ludzie są słabi. Znają z pierwszej ręki rzeczywistość ludzkiego grzechu. Z kolei ludzie sukcesu, bogactwa oraz władzy często żyją w złudzeniach co do tych rzeczy. Kiedy Ewangelia, czyli to, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują zbawienia wyłącznie z łaski, a nie z niczego, co sami możemy zrobić, kiedy ta Ewangelia jest głoszona, to zazwyczaj pierwsi rozumieją ją ci, którzy doświadczyli porażki, ucisku, marginalizacji i trudności. Z tego możemy wyciągnąć wniosek, który jest zarówno teologiczny, jak i praktyczny. Teologicznie rzecz biorąc, odzwierciedla to sposób, w jaki Bóg często się komunikuje. Na przykład w Księdze Rodzaju odpowiedź Boga na niepokojące sny Faraona przychodzi przez Józefa, niewolnika w lochu. W pierwszej Księdze Samuela, gdy Izraelici toczą wojnę z Filistynami, żaden z wielkich wojowników nie ma szans w starciu z potężnym Goliatem, z wyjątkiem małego Dawida i jego procy. A spośród wszystkich wielkich krajów tamtych czasów, Asyrii, Babilonii, Grecji i Rzymu, Bóg wybiera udanie się do małego narodu żydowskiego i mówi: objawię się światu przez ciebie. Najdoskonalszym przykładem tej zasady jest jednak Jezus. Jezus nie urodził się w Rzymie, ani Atenach, ani nawet w Jerozolimie. Narodził się w żłobie i wychował się w małej wiosce Nazaret. Wychował się w biedzie, dał swoje królestwo niepiśmiennym rybakom, zmarł śmiercią przestępcy. Przez całą służbę Jezusa królowie, filozofowie i wielcy ludzie tego świata nic o nim nie wiedzieli. Nic. Jak zareagowali wielcy ludzie, gdy jego uczniowie zaczęli głosić Ewangelię? Śmiali się. Mówili to, co wielcy ludzie mówią do dziś, że rozwiązanie problemów świata przyjdzie z sal tronowych i z salonów, sal wykładowych i politycznych, centrów kongresowych i studiów filmowych w Hollywood, a nie z dzielnic niewolników i łodzi rybackich. Ale rozwiązanie przyszło z tych skromnych miejsc i oto dlaczego. Gdyby Jezus przyszedł jako ktoś ważny, nigdy nie zostałby ukrzyżowany. Ważni nie zostają krzyżowani. Ci, którzy są nikim, zostają krzyżowani. Jezus musiał być nikim, aby mógł umrzeć na krzyżu, a Bóg mógł jednocześnie zapłacić za nasze grzechy i nas zbawić. Aby mógł być jednocześnie sprawiedliwym i usprawiedliwiającym. I to jest mądrość i moc Boga. Słabość i porażka na krzyżu stały się wielkim triumfem. Ktoś ważny stał się nikim, abyśmy my, którzy jesteśmy nikim, mogli stać się kimś ważnym. I to jest Ewangelia. Oto praktyczne zastosowanie Boga objawiającego się poprzez tego typu ludzi. Podczas mojej posługi pastorskiej w Nowym Jorku coś zauważyłem. Wielu ludzi, którym głosiłem, mieszkało na Manhattanie, najbardziej rozwiniętej i wpływowej dzielnicy miasta. Ci ludzie byli inteligentni i generalnie zamożni. Wielu z nich było u szczytu kariery, ale większość chrześcijan w Nowym Jorku nie mieszkała i nadal nie mieszka na Manhattanie. Mieszkają na obrzeżach miasta, w Bronxie i Queens. Tam życie jest mniej eleganckie, budynki nie są tak wysokie, ludzie nie są tak świadomie wyrafinowani i często rozumieją grzech i łaskę wcześniej niż ci z Manhattanu, którzy wiodą prestiżowy i modny styl życia. Jeśli będziemy postrzegać Ewangelię jako wiarygodną tylko wtedy, gdy pochodzi z ust sławnych, atrakcyjnych i utalentowanych, nigdy nie dojrzejemy w Ewangelii. Możemy iść do królów, ale Bóg będzie stale do nas przemawiał przez sługi. Ostatni punkt. Naśladuj małą niewolnicę. Na koniec pragnę zachęcić chrześcijan do naśladowania tej małej niewolnicy. Wbrew wszelkim przeciwnościom dotarła do Naamana. Szanse, że jeden z wielkich przywódców starożytnego świata odnajdzie Boga Izraela, były znikome. Ale Bóg posłużył się tą dziewczynką, aby dotrzeć do Naamana i zachwiać radami możnych. Czy wiesz, dlaczego jej się to udało? Zapłaciła cenę bycia użyteczną. To mam na myśli przez to sformułowanie, wyjaśnię. Najpierw jednak zauważ, że stanowi ona kontrast z innym sługą Gehazim, który służył Elizeuszowi. W przeciwieństwie do Gehaziego, mała dziewczynka znajdowała się w opłakanym położeniu. Była prawie na pewno sierotą po tym, jak armia najeźdźców zabiła jej rodziców, a ją porwała. W rezultacie mogła oczekiwać jedynie życia w całkowitej niewoli, całkowitej samotności, całkowitej ruinie. Z drugiej strony Gehazi służył pod prorokiem Izraela, co oznaczało, że był następny w kolejce do objęcia tego stanowiska. Można by pomyśleć, że jeśli ktoś miałby zrobić coś pożytecznego dla Boga, to właśnie Gehazi. A jednak ta mała dziewczynka zmieniła historię, a Gehazi został zapamiętany jako kompletny nieudacznik dotknięty trądem. Dlaczego? Ponieważ w ciszy serca każdego z nich to ona zapłaciła cenę użyteczności, a nie on. Kontrast między małą dziewczynką a Gehazim uwydatnia się, gdy Elizeusz odmawia przyjęcia hojnego daru od Naamana po jego uzdrowieniu, pomimo braku zakazu przyjmowania darów przez proroków. Kiedy Elizeusz odmawia przyjęcia pieniędzy Naamana, nie oznacza to, że jest zakaz dawania darów prorokom i kapłanom. Przecież w Starym Testamencie wierzący byli zobowiązani do płacenia dziesięciny. Elizeusz wie jednak, że to nie jest właściwy moment, aby tak postąpić. Czy to pora na branie pieniędzy? Pyta Gehaziego. To nie jest właściwy moment, ponieważ Naaman jest nowym konwertytą, osobą nawróconą, świeżo, przyzwyczajonym do pogańskich religii. W tych kontekstach płaciłeś za zbawienie i na nie pracowałeś. Elizeusz od samego początku poucza Naamana, pomagając mu zrozumieć, że Bóg niczego od niego nie potrzebuje, że Ewangelia różni się od każdej innej religii i że prawdziwy Bóg różni się od każdego innego Boga. Dlatego Elizeusz odmawia przyjęcia pieniędzy, mimo że Naaman mógłby go uczynić niesamowicie bogatym. Jednak w chwili, gdy Naaman odchodzi, Gehazi biegnie za nim. Okłamuje Naamana, aby zdobyć pieniądze dla siebie, a nawet prosi o trochę mniej niż chce, ponieważ wie, że w ten sposób zyska więcej. Prosi o jeden talent, a otrzymuje dwa. Jak ktoś, kto przez lata przygotowywał się do bycia mężem Bożym, mógłby to zrobić? Powodem może być tylko to, że przez lata w głębi serca marzył o tym, by być jak Naaman. Fantazjował o wszystkich rzeczach, jakie świat mógł mu dać. W przeciwieństwie do tego Elizeusz przestał pragnąć tego, co świat może mu dać i widać to w odrzuceniu skarbu Naamana. I w rezultacie Bóg mógł się nim posłużyć. Gehazi natomiast przez lata marzył o bogactwie i sukcesie. I w chwili, gdy zbliżył się do Naamana, uległ pokusie i został przeklęty trądem. Czytając o losie Gehaziego, możemy pomyśleć, jakże okrutne ze strony Boga było przekląć go w ten sposób. Dlaczego Bóg miałby zrobić taką rzecz? Ale zastanówmy się nad mądrością Bożego sądu w tym przypadku. Gehazi pragnął stać się Naamanem, więc staw się Naamanem. Najbardziej sprawiedliwą karą jest to, że Bóg daje komuś dokładnie to, czego ta osoba pragnie. Jeśli nie powiemy Bogu, bądź wola Twoja, pewnego dnia Bóg zwróci się do nas i powie, bądź wola Twoja. A to jest straszliwy sąd. Bóg dał Gehaziemu tylko to, czego ten chciał. Niewolnica miała tę samą pokusę. Pomyśl o wszystkich nocach, kiedy musiała płakać, aż zasnęła. Czy nie pragnęłaby sprawiedliwości? Czy nie pragnęłaby zemsty? Czy nie pragnęłaby z powrotem swojego ojca? Ale w sercu musiała powiedzieć, Panie, pragnę sprawiedliwości, ale Ty jesteś moim sędzią i Ty jesteś wystarczający. Pragnę ojca, ale Ty jesteś moim ojcem i Ty jesteś wystarczający. Skąd wiemy, że to zrobiła? Spójrzcie, co mówi. Jej słowa ujawniają, że przebaczyła Naamanowi przywódcy operacji wojskowych, które zniszczyły jej rodzinę i odebrały jej wolność. Przebaczyła mu do tego stopnia, że kiedy chorował, mówi, o gdyby tak mój Pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii. W jej słowach jest miłość. O gdyby. Nie mówi, ha, on jest trędowaty, ten stary kozioł. Kolejny palec mu dziś odpadł. Dobrze, niech zgnije w piekle. Nie potrzebowała rzeczy, które mógł dać jej świat, ani o nich nie marzyła. Nie chciała sprawiedliwości świata. Myślała, Bóg jest moim sędzią. Nie szukała już ojca świata. Zamiast tego myślała, Panie, jeśli jesteś jedynym ojcem, jakiego mam, to Ty mi wystarczysz. Pozwoliła, by cierpienie sprawiło, że pragnęła rzeczy ziemskich mniej, a nie bardziej. To lekcja dla nas. Kiedy cierpimy, możemy albo zwrócić się do Boga, albo pozwolić, by nasze trudności spotęgowały w nas pragnienie pocieszenia tym światem. Wybrała to pierwsze i dlatego jej serce stało się wielkie. Czy nie sądzisz, że powodem, dla którego Naaman jej posłuchał, było to, że widział, jak kocha jego i jego żonę? Wielu z nas płacze i zastanawia się, dlaczego Bóg pozwala, by przytrafiły się nam straszne rzeczy. Być może robi to, aby nasze serca pragnęły go. Nasze cierpienie może dać nam szansę zapłacenia ceny bycia użytecznym. Możemy pozwolić, aby nasze kłopoty przybliżyły nas do świata, związały nas z nim i sprawiły, że go pragniemy, albo możemy pozwolić, aby nasze kłopoty stworzyły w nas wielkie serce. Możemy być jeszcze bardziej zniewoleni albo wolni. Często uparcie myślimy, gdybym tylko wiedział, dlaczego Bóg dopuścił do tych wszystkich rzeczy. Musimy jednak pamiętać, że mała dziewczynka nie miała pojęcia, dlaczego została wysłana do Aramu po tym, jak jej rodzina została zniszczona. Nie mogła tego rozgryźć i nie pomyślała, och, rozumiem, jeśli pozwolę, by moje cierpienie uczyniło moje serce wielkim, nie tylko mój Pan zostanie zbawiony, ale przez następne 3000 lat ludzie będą czytać moją historię i czerpać z niej inspirację. Oczywiście, że nie. Nie widziała pełnego obrazu i my też tego nie widzimy. Więc jeśli myślimy, mógłbym być posłuszny Bogu, gdybym tylko znał powód mojego cierpienia, no nie działamy w prawdziwej służbie, działamy z wyrachowania. Myśl, czy osiągnę pożądany rezultat, zawsze czai się w naszych umysłach. Ale to nie jest pytanie, które zadała niewolnica i nie to uczyniło ją wielką. Ale to właśnie uczyniło Gehaziego trędowatym. Zapłać cenę bycia użytecznym, a możesz stać się światłem w ciemnym miejscu i być może zachwiejesz radami wielkich. Bóg może cię użyć w niesamowity sposób, ponieważ Bóg używa tych, którzy są nikim. Co więcej, bądź jak ten, który dobrowolnie stał się trędowaty, który dobrowolnie stracił ojca, który dobrowolnie stał się niewolnikiem, został oderwany od piękna, wygody i przywilejów, a dobrowolnie wrzucony w ubóstwo i mękę. Bądź jak ten, który powiedział, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Prawdziwy sługa wszystkich. Skoro Jezus Chrystus mógł to dla Ciebie uczynić w tak wspaniały sposób, spójrz na Niego, a będziesz mógł uczynić dla Niego w swoich małych rzeczach to, co ta służąca uczyniła dla Naamana. Kiedy staniemy się Naamanem poprzez przełknięcie naszej pychy, kiedy poddamy się Bogu i przyjmiemy Jego łaskę, wtedy staniemy się sługami. I musimy wyjść i służyć. I kiedy pracujemy wśród biednych i zmarginalizowanych, zwłaszcza jeśli jesteśmy częścią elity kulturowej, nie idziemy do nich tylko dlatego, że nas potrzebują. Idziemy, ponieważ my również potrzebujemy ich. Powinniśmy oczekiwać, że zobaczymy w nich mądrość. Powinniśmy oczekiwać, że kiedy usłyszą Ewangelię, czy to jutro, czy za 5 lat, czy 5 lat temu, będziemy się od nich uczyć. Choćbyśmy nie przestali chodzić do królów, Bóg chodzi do tych, którzy są nikim. I dziękujmy Mu za to, bo tacy właśnie jesteśmy. Amen.